Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Witam Państwa po wakacyjnej przerwie w audycji medycznej, która dziś poświęcona będzie leczeniu nowotworów. Mój dzisiejszy gość to doktor habilitowany Andrzej Badzio, specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej z Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam Pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie doktorze, jakie jest prawdopodobieństwo, że przeciętny człowiek zachoruje na chorobę nowotworową?
No to pytanie nie jest takie proste wbrew pozorom, bo jeżeli byśmy po prostu przyjęli takie matematyczne podejście statystyczne, no to można powiedzieć, że w ciągu całego życia to ryzyko jest na poziomie 30%, ale tak naprawdę to ryzyko jest bardzo zależne od tego, jak długo żyjemy. Bo w młodym wieku, powiedzmy do 40-50 roku życia, to ryzyko zachorowania jest bardzo niskie. Natomiast po 40 roku życia, po 50 dosyć szybko rośnie. Czyli tak naprawdę osoba, która żyje krócej, będzie miała to ryzyko znacznie niższe, a osoba, która będzie żyła lat 80, może mieć to ryzyko w ciągu całego życia, nawet na poziomie 40%. Czyli paradoksalnie, im dłużej żyjemy, tym mamy większe ryzyko zachowania na chorobę nowotworową, zresztą podobnie jak też na inne choroby. Ale jednak żyjemy dłużej, czyli to dłuższe życie no, po prostu jednak wprowadza nas w jakieś takie obszary większego ryzyka.
A czy te nowotwory, które są najpowszechniejsze w Polsce, to jakie to są nowotwory i czy tak samo jest w innych krajach na świecie? My nie różnimy się tutaj pod tym względem od Zachodu, od reszty świata?
Od Zachodu jakoś tak się może nie różnimy drastycznie, natomiast na świecie są bardzo duże różnice, jeżeli chodzi o częstość występowania różnych nowotworów. Takim przykładem dobrym jest na przykład rak piersi, który jest w tej chwili najczęstszym nowotworem u kobiet w Polsce, w Europie, a także w innych zamożnych krajach, wysoko rozwiniętych, natomiast jest nowotworem rzadkim w Afryce na przykład. Także te różnice są znaczne.
Może to dotyczy tego, że tam nie ma takiego dostępu do profilaktyki, do badań przesiewowych i się nie wykrywa po prostu tego raka.
Prawdopodobnie nie? Przyczyna jest inna. Przyczyna wynika z trybu życia, można powiedzieć, czy z pewnych uwarunkowań hormonalnych. Kobiety w Afryce zachodzą wcześniej w pierwszą ciążę, mają dużo dzieci i karmią długo piersią. I w tej chwili no, uważa się, że właśnie to inne podejście do tych aspektów ma wpływ bardzo istotny na ryzyko zachorowania na raka piersi. Czyli jeżeli kobieta późno zachodzi w pierwszą ciążę, ma mniej dzieci, no może mieć wyższe ryzyko zachorowania.
A jak jest z innymi nowotworami? Bo mówimy tutaj o raku piersi, ale chyba od kilku lat w statystykach na pierwszym miejscu ogólnie w Polsce jest rak płuca.
Tak naprawdę najwięcej zachorowań u mężczyzn jest na raka prostaty. Natomiast no, to jest nowotwór, który stosunkowo lepiej rokuje. Rak płuca u mężczyzn w tej chwili jest na drugim miejscu. U mężczyzn ryzyko zachorowania na raka płuca spada od dłuższego czasu.
A z czego to wynika?
Z tego wynika, że mężczyźni już od dłuższego czasu palą mniej papierosów. Niestety nie dotyczy to kobiet. Kobiety zaczęły palić papierosy później, bo właściwie po II wojnie światowej. I tutaj ten rezygnacja z nałogu przebiega niestety wolniej. Także u kobiet ten rak płuca, ten spadek ryzyka zachorowania jest zdecydowanie mniejszy i dopiero zauważalny, podczas kiedy u mężczyzn jest on już w tej chwili istotny.
A panie doktorze, na raka trzeba sobie zapracować? Czy my jesteśmy, to zależy od nas, czy będziemy chorować, czy nie, bo wiadomo, palenie sprzyja, tak, rozwojowi tego nowotworu, ale też wiemy o osobach, które nigdy w życiu nie paliły, a mimo wszystko zachorowały na przykład na raka płuca.
Oczywiście tak jest, no mówimy tutaj o ryzyku. Mówimy o zachowaniach, które to ryzyko zwiększają. To nie jest tak, że unikając pewnych zachowań możemy całkowicie uniknąć. Natomiast trzeba mieć świadomość, że palenie papierosów zwiększa ryzyko zachorowania na niektóre postacie raka płuca aż 20-krotnie.
I tylko nie tylko na raka płuca, prawda? Bo też rak pęcherza moczowego jest zależny od palenia tytoniu,
wiele nowotworów. Nie tylko nowotwory, prawda? Wszystkie nowotwory rejonu głowy i szyi, rak przełyku. To są nowotwory, które są częstsze u osób, które palą papierosy, ale też choroby sercowo-naczyniowe. Także bardzo wiele jest chorób, które papierosy powodują. No to jest naprawdę bardzo, bardzo szkodliwy nałóg i także radzę rzucić. Ja paliłem, rzuciłem, także nie jestem tutaj gołosłowny. Można rzucić palenie. I naprawdę osoba, która rzuci, po jakimś czasie czuje się dużo, dużo lepiej. To ryzyko spada też oczywiście w czasie. I no, są osoby, które mówią, no rzuciłem palenie, 2 lata temu, a i tak zachorowałem. No niestety, to ryzyko nie spada w ciągu miesiąca, dwóch, to są dziesiątki lat, żeby to ryzyko wróciło do poziomu osoby niepalącej. Natomiast ono spada, spada z czasem.
To są nowotwory też uwarunkowane genetycznie?
Tak, są takie nowotwory.
Właśnie u tych na przykład niepalących, tak, chociażby?
Przyczyn zachorowania na nowotwór jest wiele. Są czynniki środowiskowe lub wynikające z naszego zachowania, tak jak właśnie palenie papierosów. Są przyczyny genetyczne. Uważa się, że w tej chwili prawdopodobnie około 5% nowotworów to są nowotwory, które są spowodowane właśnie jakimiś genetycznymi zaburzeniami.
Nowotwory płuca mówimy, tak?
Nie, w ogóle. Ogólnie. W tej chwili, no, jeżeli chodzi o nowotwory, które są uwarunkowane genetycznie, no wiemy, że część raka piersi jest uwarunkowana genetycznie. Nie wszystkie. Część tych zachorowań, część nowotworów płuca. W sumie uważa się, że jest to około 5%. Być może jest ich więcej, tylko my o tym po prostu nie wiemy jeszcze. W tej chwili znamy zaburzenia genetyczne, które powodują wzrost ryzyka zachorowania na przykład na raka piersi. Tutaj ta wiedza jest dosyć spora. Natomiast na pewno większość nowotworów są jednak nowotwory spontaniczne, czyli indukowane przez jakieś mutacje spowodowane przez błąd immunologiczny, bądź też przez jakiś
czyli
czynnik zewnętrzny.
To jest coś, na co człowiek nie ma wpływu.
Większość
ale
tak w tej chwili
są
się
rzeczy,
uważa.
Na które możemy mieć wpływ. Czy na przykład jak żyjemy w stresie, źle się odżywiamy, małą mamy aktywność fizyczną, żyjemy w środowisku zanieczyszczonym, to ma to wpływ, może mieć to wpływ na to, że pojawi się ten nowotwór? W życiu takiego człowieka?
No tak, ale tu wymieniła pani czynniki i od nas zależne i niezależne, prawda? To, jakim żyjemy w środowisku, na to wpływ mamy nieznaczny. Może to mieć oczywiście pewien wpływ na to ryzyko. Natomiast na stres, no możemy już coś zaradzić, prawda? Ale też, no nie jest to jakiś taki czynnik rzeczywiście, myślę, super istotny. Istotne jest palenie papierosów, istotny jest rozsądny wysiłek fizyczny. Wiadomo, że osoba, która no, codziennie poświęca te 20,5 godziny na jakąś aktywność fizyczną, na jakąś taką rekreację sportową, to ryzyko też będzie miała niższe nawet o 15%. Są już w tej chwili na ten temat poważne badania na świecie prowadzone i zarówno ryzyko zachorowania jest niższe, a także ryzyko nawrotu po zachorowaniu. Także też osoby, które chorowały na nowotwór, też zdecydowanie powinny o tej aktywności fizycznej pamiętać. Dieta ma znaczenie też naturalnie.
Czyli możemy coś zrobić dla siebie jednak.
Bardzo dużo.
Żeby uniknąć tego ryzyka. Bo pewnie całkowicie wyeliminować tej możliwości zachorowania na raka się nie da.
Nie. Na dzień dzisiejszy na pewno nie znamy takiego sposobu, prawda?
Natomiast możemy... Są prace nad szczepionkami różnego rodzaju od wielu lat, prawda?
Tak.
Ale to jeszcze są niezaawansowane w tej chwili.
No nie, no szczepionki przeciwko HPV jak najbardziej są stosowane, prawda, u kobiet i one zmniejszają ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. Także tutaj już jest znaczny postęp rzeczywiście poczyniony. Natomiast no rzeczywiście dużo było prób produkcji szczepionek przeciwko rakowi płuca. No tutaj rzeczywiście sukcesu nie ma jak na razie.
A jakie w ogóle objawy takie ogólnie może dawać nowotwór? Co powinno zaniepokoić takiego człowieka i skłonić go do wykonania badań? Co może człowiek sam zauważyć?
No tych objawów jest bardzo dużo. Dla każdego narządu, który może być zajęty przez nowotwór, te objawy będą inne. Jeśli chodzi o takie objawy ogólnoustrojowe, no to na przykład nieuzasadniona utrata wagi powinna nas zaniepokoić pod tym kątem. Nieuzasadnione na przykład zwyżki temperatury. Oczywiście to jest jedna z wielu możliwości, ale mogą też być związane z chorobą nowotworową.
No nie zawsze da się wyczuć, prawda, tego guzka, chociażby tak jak na przykład przy raku piersi. Bardzo często pacjentki zaniepokojone, że coś tam się pojawiło, idą na badania, ale już w raku płuca, no to nie wyczujemy sobie guza, prawda?
Tak,
no
w raku płuca są oczywiście inne objawy charakterystyczne. Krwioplucie na przykład, prawda? Uporczywy kaszel, a jeżeli w tym kaszlu się w płucinie pojawi krew, no to jest sygnał alarmowy, powiedziałbym. Oczywiście wszelkie guzy, które wyczujemy na ciele, czy to jest rzeczywiście guz piersi, który można wyczuć i tutaj zresztą samo badanie piersi u kobiet jest istotnym elementem no, takiej wczesnej diagnostyki raka piersi, czy też węzły chłonne powiększone, które oczywiście nie muszą świadczyć o chorobie nowotworowej, ale niemniej jeżeli się utrzymują dłużej niż powiedzmy tydzień, dwa tygodnie, co jest częste w różnych infekcyjnych chorobach. Jest to sygnał, który na pewno wymaga wyjaśnienia.
A w raku prostaty, o którym pan wspominał, że jest to najczęstszy nowotwór u mężczyzn, to jakie objawy się pojawiają? Co powinno zaniepokoić panów?
No w raku prostaty sytuacja jest o tyle trudna z tymi objawami, że objawy raka prostaty się nakładają na objawy łagodnego przerostu gruczołu krokowego. Czyli trosy z oddawaniem moczu, częste oddawanie moczu w nocy, mogą być zarówno uciążliwe w raku prostaty, jak i w łagodnym przeroście, który mają praktycznie wszyscy mężczyźni, no powiedzmy po 60 roku życia. Także przy tych objawach nasilonych poziom PSA jest takim oczywiście wskaźnikiem, jest to marker dla raka prostaty bardzo specyficzny i przy jego wzroście, jeżeli urolog zaleci takie badanie, wskazana jest biopsja, która może potwierdzić rozpoznanie nowotworu.
Czyli trzeba się po prostu poddać badaniom, jeśli coś nas zaniepokoi i coś odbiega od normy w naszym organizmie i się utrzymuje dłuższy czas.
No,
nie poddaje się
tak.
takiemu leczeniu standardowemu i wtedy trzeba się udać. I właśnie jak wygląda to leczenie? W zależności od rodzaju nowotworu, bo w świadomości społecznej rak to jest nadal choroba kojarząca się z tym, że to jest nieuchronnie, zbliża się koniec życia. A tak chyba nie jest do końca we wszystkich przypadkach, prawda?
Nie, absolutnie nie. No w tej chwili szansa na wyleczenie nowotworu jest bardzo silnie związana z tym, na jakim etapie ten nowotwór wykryjemy. Czyli to jest też pewna nasza rola. Po naszej stronie jest tutaj bardzo istotne zadanie, żeby rzeczywiście te niepokojące objawy zgłosić lekarzowi, nie czekać, tak? No i oczywiście poddawać się tym badaniom profilaktycznym, które są zalecane. Tym, które mają sens, czyli oczywiście mamografia u kobiet, regularne badania ginekologiczne u kobiet, cytologia, kolonoskopia, zgodnie z zaleceniami.
W jakim wieku tak powinniśmy już zacząć o tym myśleć tak na poważnie?
No na przykład kolonoskopię należy zrobić sobie pierwszą po 50 roku życia, prawda? I kolejną po 10 latach. Mamografię regularne też po 50 roku życia należy wykonywać. Także to są badania, które oczywiście nie pozwolą uniknąć zachorowania na nowotwór, natomiast pozwolą wykryć ten nowotwór na takim etapie, kiedy jeszcze on nie daje żadnych objawów i wobec tego zwiększyć szansę na wyleczenie. Nowotwór wykryty wcześniej jest bardzo często wyleczalny. Bardzo wczesnych raki płuca nawet są wyleczalne w powyżej 90% przypadków.
Ten sukces terapii zależy chyba właśnie od tego czasu, prawda?
Tak.
I też od tego, żeby dotrzeć do odpowiednich specjalistów, do ludzi, którzy znają się na konkretnym raku. Trzeba szukać takich ośrodków, gdzie jest ta specjalizacja? Czy wystarczy po prostu zgłosić się gdziekolwiek?
Znaczy na pewno należy zgłosić się najpierw szybko do poradni onkologicznej. Oczywiście każdy ma taką tendencję, ja to rozumiem, że szuka się najlepszego miejsca i oczywiście to jest dobry pomysł, natomiast nie może to wpływać na czas reakcji. Myślę, że jeżeli coś się dzieje, jak najszybciej poradnie onkologiczne, prawda? Żeby rozpocząć tą diagnostykę, żeby w ogóle dowiedzieć się, czy to jest nowotwór, bo bardzo często te objawy, o których mówimy, wcale nie muszą kończyć się taką diagnozą. I wtedy, kiedy już nowotwór będzie rozpoznany, będzie wiadomo, jaki to jest nowotwór, jakiego narządu, wtedy rzeczywiście należy udać się do ośrodka, który się specjalizuje w takim leczeniu. Ale na ogół to jest tak, że w szpitalu onkologicznym są specjaliści, którzy są bardziej na niektóre nowotwory ukierunkowani. Czyli są, powiedzmy, leczą wiele nowotworów, ale tak naprawdę specjalizują się w pewnych typach nowotworów.
Pacjent trafiając, może liczyć na to, że trafi do takiej osoby.
Jak najbardziej.
A proszę powiedzieć, bo ludzie teraz słyszą bardzo wiele o skoordynowanym leczeniu, o zespołach wielodyscyplinarnych, tak zwanych konsyliach, które ustalają, jak ma wyglądać proces leczenia pacjenta. To ma być od przyszłego roku właściwie w Polsce, przynajmniej tak według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, norma dla każdego pacjenta bez względu na to, gdzie on mieszka i na jaki rodzaj nowotworu choruje. Wszyscy mają być leczeni podobnie w Polsce. Jaka jest różnica między takim zespołem wielodyscyplinarnym a pojedynczym onkologiem, który sam pracuje?
No przede wszystkim to nie jest jakaś taka specjalna nowość. Zespoły wielodyscyplinarne i konsylia funkcjonują już od dawna. Zostały wprowadzone tak dosyć, myślę, już powszechnie wraz z systemem DILO, czyli już chyba 6 albo 7 lat temu. I w mojej pracy od czasu systemu DILO na pewno, właściwie już wcześniej, myśmy też te decyzje podejmowali zbiorowo.
Konsylium, DILO to jest od 2015 roku.
Czyli to jest 7 lat dokładnie. I tak naprawdę już od wielu lat te decyzje są podejmowane w większości szpitali albo chyba we wszystkich, mam nadzieję, w sposób właśnie wielodyscyplinarny.
Co to znaczy?
Polega to na tym, że takim konsylium biorą udział specjaliści z różnych dziedzin. Czyli bierze udział i onkolog chemioterapeuta, i onkolog radioterapeuta, chirurg, często patomorfolog i radiolog. tego typu zebranie i analiza wspólna pacjenta i jego przyszłego leczenia jest często zdecydowanie bardziej skuteczna i bardziej wyczerpująca niż ocena po prostu jednego specjalisty. I my tak się spotykaliśmy już też zresztą przed DILO. To nie jest coś tak naprawdę nowego. Natomiast na pewno usystematyzowanie tego procesu i uczynienie jego obowiązkowym, tak jak to stało się w systemie DILO też, bardzo, bardzo pomaga i poprawia, myślę, jakość decyzji onkologicznych.
Panie doktorze, a dlaczego dzisiaj pacjent nie zawsze może być leczony onkologicznie w każdym szpitalu? Na przykład szpitale powiatowe nie prowadzą takiego leczenia w całym pełnym zakresie, prawda? Tylko szpitale specjalistyczne i ten trzeci stopień referencyjności, kliniki specjalistyczne onkologiczne, czyli blisko domu czasami pacjent nie może być leczony.
No to przyczyn jest kilka. Oczywiście są przyczyny takie bardziej, powiedziałbym, techniczne, czyli na przykład radioterapia jest bardzo drogą specjalnością, w sensie bardzo drogi sprzęt jest konieczny, żeby można było to leczenie realizować w odpowiedniej jakości. I oczywiście nie można tych ośrodków budować w bardzo wielu miejscach ze względów po prostu finansowych. Kolejnym takim aspektem może być też brak specjalistów, żeby tych specjalistów rzeczywiście można było rozlokować w bardzo wielu niewielkich miejscowościach. Ale takim też bardzo istotnym powodem jest to, że lekarz-onkolog powinien mieć doświadczenie w tym, co robi. Szczególnie dotyczy to chirurga. Chirurg jest dobrym chirurgiem, jeżeli ma duże doświadczenie operacji danego rodzaju. Także też taka duża dyspersja, takie duże rozśrodkowanie tych zabiegów, także w wiele ośrodków by wykonywało te na przykład zabiegi chirurgiczne, może prowadzić też do pogorszenia jakości leczenia. Co szczególnie widać w raku odbytnicy, gdzie doświadczenie chirurga jest bardzo istotne i zdecydowanie lepiej dla pacjentów jest jednak wybrać się do ośrodka doświadczonego niż do szpitala, w którym tych zabiegów wykonuje się niewiele.
A na koniec jeszcze zapytam tej części naszej rozmowy, czego wam lekarzom, onkologom, radioterapeutom najbardziej brakuje? W pracy czasu pewnie, tak?
Brakuje nam pewnie, jeżeli chodzi o radioterapię, to myślę, że możliwości w tej chwili i dostęp do leczenia nowoczesnego jest porównywalny do tego, co jest na Zachodzie. Także rzeczywiście od jakiegoś czasu mamy rzeczywiście bardzo nowoczesny sprzęt i mamy duże możliwości.
Niczego nie brakuje.
Nie, natomiast brakuje. Na pewno w tej chwili to, co nam bardzo utrudnia życie, to biurokracja. Rzeczywiście ten rozrost biurokracji, rozrost tych obowiązków pozamedycznych i dokumentacji, którą musimy przygotowywać, trochę nas po prostu przytłacza. I myślę, że w radioterapii akurat to chyba jest dosyć istotny problem.
Doktor habilitowany Andrzej Badzio, specjalista onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej z Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Ze mną w studiu jest doktor habilitowany Andrzej Badzio, onkolog, radioterapeuta z Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie doktorze, jak obecnie wygląda droga chorego na Pomorzu do terapii? Co i jak powinien zrobić taki człowiek, jeśli jest podejrzenie nowotworu? On powinien mieć przede wszystkim kartę DILO, prawda?
No tak, i tą kartę DILO może otrzymać od lekarza pierwszego kontaktu, czyli od lekarza po prostu w przychodni swojej rejonowej. Czyli jeżeli coś nas niepokoi, myślę, że pierwszym miejscem, gdzie należy się zgłosić, to jest po prostu poradnia nasza rejonowa. Jeżeli lekarz też stwierdzi, że jest podejrzenie nowotworu, wystawia kartę DILO i kieruje pacjenta do poradni onkologicznej. Oczywiście jest też możliwość, żeby zgłosić się do poradni onkologicznej bezpośrednio. Natomiast myślę, że ta ścieżka jednak jest o tyle lepsza, że lekarz rejonowy może rozwiać wątpliwości i być może pewne dolegliwości, które nie są niepokojące, wyjaśnić na miejscu i już pacjenta do poradni onkologicznej, która pewnie jest trochę dalej od miejsca zamieszkania, nie kierować.
Pacjent kojarzy sobie leczenie onkologiczne z takimi pojęciami jak chemioterapia, hormonoterapia, immunoterapia. Wy to nazywacie leczeniem systemowym. To jest takie leczenie, które działa na cały organizm
tak.
człowieka.
Mm-hmm.
Od czego zależy, czy się ma tą chemioterapię, czy się jej nie dostanie, czy jest radioterapia? Jak to się ocenia, że takie, a nie inne leczenie jest proponowane danemu pacjentowi?
No to jest właśnie cała wiedza onkologiczna, prawda? Czyli odpowiedni dobór leczenia wynika z naszej wiedzy onkologicznej i zależy to od rodzaju nowotworu, zaawansowania nowotworu i etapu, na jakim pacjent jest w danym etapie leczenia. Dlatego często ta decyzja jest trudna. i wymaga właśnie spotkania kilku specjalistów, żeby wybrać chirurgię, radioterapię, czy też leczenie systemowe. Leczenie systemowe, tak jak pani wspomniała, dotyczy całego organizmu i stosowane jest albo u pacjentów, u których doszło już do rozsiewu choroby nowotworowej i musimy na cały organizm oddziaływać, albo też w sytuacjach, kiedy wiemy, że takie ryzyko rozsiewu istnieje i chcemy temu ryzyku zapobiec.
Czy jest możliwe, że pacjent, nie mając nowotwór, na przykład we wczesnym stadium, wcale nie musi mieć chemioterapii, utracić włosów i...
No absolutnie.
Albo mieć jakiejś okaleczającej operacji?
Absolutnie. Wiele nowotworów leczy się na przykład samodzielną operacją, albo też samodzielną radioterapią. W tej chwili są nowotwory, które możemy leczyć radioterapią i chorych często wyleczyć z nowotworu, unikając leczenia operacyjnego. Na przykład rak krtani. To jest świetny przykład. Jak ja zaczynałem moją pracę, to bardzo wielu pacjentów rzeczywiście przychodziło po operacji, po resekcji krtani ze wszystkimi skutkami ubocznymi, prawda, takiego postępowania. W tej chwili tych chorych leczymy radioterapią i zachowują oni w pełni możliwość mówienia. Dotyczy to także niektórych raków płuca wczesnych, gdzie można tych chorych wyleczyć tylko radioterapią. W raku piersi też radioterapia pozwoliła na znaczne ograniczenie zasięgu leczenia chirurgicznego i w tej chwili leczy się chory z zachowaniem piersi, z tym, że te pacjentki oczywiście po zabiegu bardzo ograniczony muszą otrzymać też radioterapię.
A nie zdarza się tak panu, że jest u pana pacjentka, która mówi: proszę, ja chcę mastektomię, chcę się pozbyć tego raka. Czyli jakby nie wierzą trochę w to leczenie oszczędzające i wręcz żądają usunięcia całej piersi, bo boją się rozsiewu choroby.
Są takie pacjentki rzeczywiście, które chcą amputację i my to rozumiemy i oczywiście do tego się przychylamy. Zachowanie go czołu piersiowego, no, celem takiego postępowania tak naprawdę jest efekt kosmetyczny i efekt psychologiczny dla pacjentki. Nie ma to wyższości w sensie rokowania, także tutaj wola pacjentki oczywiście jest istotna. Natomiast zaraz się to coraz rzadziej.
Staracie się przekonać, że jednak...
Zdecydowanie większość pacjentek ma leczenie oszczędzające, to jest powyżej 80% w dobrych ośrodkach. Wiemy na pewno, że to jest leczenie absolutnie bezpieczne i wprowadzenie tego leczenia breast conserving, zachowaniem piersi, no było poprzedzone wieloma badaniami na tysiącach pacjentek. Wiemy, że to ryzyko nawrotu, które oczywiście jest i po amputacji, i po leczeniu oszczędzającym. Wiemy, że ono jest bardzo niskie i że jest takie samo. Także jest to bezpieczne leczenie i z całą pewnością jest równorzędne w sensie efektów odległych leczenia jak amputacji.
Teraz osoby, które interesują się zdrowym trybem życia, zdrowiem, leczeniem, słyszą czasami leczenie celowane. Co to tak naprawdę oznacza w chorobach nowotworowych?
No to jest szerokie bardzo pojęcie. Natomiast no, jest to, dotyczy leczenia systemowego.
Czyli tego na cały organizm?
Tak, które działa na cały organizm i dotyczy no, nowoczesnych leków, w których my wykorzystujemy już pewne bardzo subtelne często różnice w komórce nowotworowej, które odróżniają tą komórkę od komórek zdrowych. Są to bądź te jakieś mutacje genetyczne, bądź obecność pewnych białek na błonie komórkowej, pewnych receptorów.
Czyli można powiedzieć, że to leczenie działa tylko na komórki, które są zajęte, objęte nowotworem, a nie na komórki zdrowe.
Aż tak dobrze nie jest.
Aż tak dobrze nie jest.
Aż tak dobrze nie jest. Niestety różne leki, te wszystkie leki celowane też dają pewne skutki uboczne, natomiast te skutki są inne niż przy chemioterapii. Natomiast generalnie ono jest też bardziej skuteczne. I to jest, myślę, bardziej istotne, że to leczenie celowane w wielu nowotworach, kiedy my rzeczywiście już wiemy, jaki konkretnie lek w danym nowotworze, w danym rodzaju nowotworu, biorąc pod uwagę też jego cechy molekularne, obecność receptorów na błonie komórkowej, czy pewnych mutacji genetycznych, wiemy, jaki lek może dać zdecydowanie lepsze efekty niż chemioterapia. Skutki uboczne są inne niż przy chemioterapii, ale też, no, też występują. No, tego się tak całkowicie niestety nie udaje uniknąć.
Czy obecnie jest dostęp do takich nowoczesnych terapii jak na świecie, w Stanach Zjednoczonych, również w Polsce? I czy nam czegoś brakuje jeszcze, żeby poprawić wyniki leczenia pacjentów?
No ten dostęp się zdecydowanie poprawia od dobrych kilku lat. Także w tej chwili myślę, że dostęp jest porównywalny. Są pewne oczywiście leki, do których dostęp jest ograniczony, choćby programami lekowymi. Bo te programy lekowe umożliwiają nam leczenie pacjentów, natomiast są tam pewne kryteria, które zawężają tą grupę pacjentów, gdzie możemy te leki zastosować. Są też pewne leki nowoczesne, które są niedostępne. Natomiast tak naprawdę, no...
Nie ma takiej sytuacji, że przyjdzie pacjent i nie macie czym go leczyć.
No nie, no takiej sytuacji na pewno nie ma. Natomiast czasami zdarza się rzeczywiście tak, że są pewne jakieś...
Że pacjent musi za granicę jechać na przykład, żeby się leczyć.
To są rzadkie sytuacje. Są to rzadkie sytuacje bardzo i co do większości nowoczesnych leków w tej chwili dostęp jest, chociaż oczywiście no jest to proces stopniowy, bo oczywiście no jedna sprawa, że są to bardzo drogie leki i no ich zakup wymaga środków budżetowych, a druga sprawa, że okres też walidacji też jest długotrwały. Nawet już jeżeli te leki są ocenione przez europejskie agencje, no to też musi przejść ten lek proces pewien w Polsce.
Rejestracji i też w Polsce i to też trochę trwa.
Akceptacji przez nasze instytucje regulujące też i oceniające skutki finansowe. Także to też trochę trwa. Natomiast ten dostęp w tej chwili w większości przypadków jest, powiedziałbym, całkiem niezły. Chociaż oczywiście mógłby być lepszy. Ale nie jest to, myślę, jakaś taka rzeczywiście w tej chwili wielka różnica pomiędzy Polską a krajami Europy Zachodniej.
To porozmawiajmy troszkę też o radioterapii. Pan zajmuje się też radioterapią, czyli naświetlaniem pacjentów. Jak wygląda leczenie tą metodą? Bo nadal bardzo wiele osób boi się radioterapii, mając gdzieś z tyłu głowy informacje sprzed wielu, wielu lat, gdzie dochodziło do różnych incydentów. Czy teraz ryzyko też jest znaczne?
Radioterapia to jest metoda w onkologii niezwykle istotna. W sumie, jeżeli byśmy ocenili, która metoda ma jaką wagę w onkologii, no to na pewno chirurgia jest najważniejsza. Jeżeli chodzi o wyleczenia, no to jest powiedzmy około 40% wyleczeń.
Czyli całkowite usunięcie
guza. Całkowite wyleczenie pacjenta. Nie mówię o usunięciu guza, bo usunięcie guza wcale nie musi się równać wyleczeniu pacjenta. Tak. Mówię o tym, że pacjent kończy leczenie, mija 10 lat i nadal jest zdrowy. To jest wyleczenie, prawda? I jeżeli chirurgia jest odpowiedzialna powiedzmy za 40%, 45% tych wyleczeń, to radioterapia to około 30%. Czyli jest to metoda bardzo skuteczna, stosunkowo bezpieczna, natomiast no, z wadą jest to, że jest droga, w sensie bardzo drogi jest sprzęt wymagany do radioterapii. I oczywiście są skutki uboczne. Są skutki uboczne leczenia, natomiast technologia w tej chwili jest też tak już zaawansowana, że te skutki uboczne możemy radykalnie ograniczyć. I są one zdecydowanie mniejsze niż parę lat temu. Chirurgia też oczywiście daje skutki uboczne. Każde leczenie onkologiczne daje pewne efekty, które są niepożądane.
A te skutki uboczne radioterapii to najczęściej jakie? Włóknienie tkanek na przykład? Oparzenia jakieś?
No, oparzenia tak, natomiast no, to są tak zwane wczesne efekty, które nie są długotrwałe i goją się w ciągu tam 2-3 tygodni. Natomiast zdarzają się oczywiście uszkodzenia pewnych narządów, które mogą być odczuwalne nawet wiele lat po leczeniu. Także każdy plan radioterapii jest bardzo precyzyjnie analizowany. My analizujemy dawki na każdy narząd i wiemy w jakim stopniu stwarza to ryzyko jakiegoś no, odczuwalnego w przyszłości niedoboru funkcji narządu.
Zastanawiałam się, które obszary ciała są najbardziej wrażliwe, można powiedzieć, na to naświetlanie. Tak sobie myślę, że pewnie głowa. Czy niekoniecznie?
Nie, niekoniecznie.
Niekoniecznie.
Problem polega na tym, że czasami w niektórych guzach bardzo bliskiej okolicy tego nowotworu znajdują się narządy, które są zarówno wrażliwe, jak i, że tak powiem, niezbędne do funkcjonowania.
Czyli rzeczywiście.
Na przykład płuca. Są w przypadku raka płuca często objętość płuc, które naświetlamy, może być bardzo istotna, prawda? Gdyż uszkodzenie większej objętości płuc, niż byśmy chcieli, może skutkować dusznościami i problemami z wydolnością w przyszłości. Bardzo wrażliwe są nasze narządy rozrodcze na przykład. Niewielkie dawki powodują już ich uszkodzenie. Jeżeli chodzi o głowę, o której pani wspomniała, no tam są oczywiście też takie okolice, gdzie mamy bardzo, bardzo ścisłe kryteria dawek, których nie możemy przekroczyć i tutaj przekroczenie tych dawek może spowodować bardzo poważne uszkodzenia. Natomiast no, nie są to częste przypadki, w których guz jest rzeczywiście bardzo blisko tych struktur umiejscowionych. Soczewka oka jest bardzo wrażliwa na przykład, a z kolei można ją wymienić. Nie jest to w tej chwili taki duży problem. Także...
Czyli zawsze wybiera się to dobro pacjenta, tak? Czyli ratujemy życie, trzeba naświetlać, no i ewentualnie później będziemy reperować to, co się zepsuło w czasie radioterapii, no, tak?
Nie do końca tak to wygląda. Ratujemy życie, bardzo dokładnie oceniając, jakie ryzyko skutków ubocznych nas czeka. Także my, jeżeli rzeczywiście te dawki krytyczne, jak my to nazywamy, są wysokie i mogą spowodować istotne uszkodzenie, musimy z pacjentem to przedyskutować. Powiedzieć, proszę pana, mamy szansę, proszę pani, mamy szansę uzyskać wyleczenie, ale niestety na przykład może to spowodować uszkodzenie nerki w istotnym stopniu. To się może stać, albo się też może do tego nie dojść. Natomiast jeżeli do tego dojdzie, no mamy jeszcze oczywiście możliwość na przykład dializy albo przeszczepu nerki. No, także tego typu rozmowy czasami prowadzimy. Natomiast staramy się generalnie te plany wykonywać w ten sposób radioterapii, żeby były one bezpieczne, żeby te uszkodzenia nie były na tyle istotne, żeby mogły wpłynąć w przyszłości na życie pacjenta.
Promieniowanie jest w grejach, tak? Ustala się dawkę taką całościową, bo to nie jest jednorazowa wizyta, gdzie zostanie człowiek naświetlony i jest wyleczony. Trzeba się czasami kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt razy poddać temu zabiegowi naświetlenia.
Różnie bywa. Są też jednorazowe naświetlania, ale rzeczywiście to się zdarza rzadko. Terapia radykalna poza rzeczywiście stereotaktycznym napromienianiem, która bywa jednofrakcyjna, na ogół jest podawana w kilku frakcjach.
Dlaczego to się dzieli na przykład na te frakcje?
No właśnie ze względu na te narządy zdrowe. Bardzo łatwo jest radioterapią zniszczyć nowotwór. To nie jest żadna sztuka, podać wysoką dawkę, prawda? Natomiast chociaż zrobić to w ten sposób, żeby przy okazji nie zniszczyć narządów zdrowych. Ten podział na frakcje powoduje to, że narządy zdrowe mają czas na regenerację, prawda? Mają czas na usunięcie pewnych uszkodzeń popromiennych w sposób szybszy niż komórki nowotworowe.
No i kolejny mit, który może dotyczyć radioterapii, czy taka osoba, która jest poddawana temu leczeniu, jest bezpieczna dla otoczenia. Czy ona wydziela z siebie jakieś promieniowanie?
Częste pytanie, nie wydziela żadnego promieniowania. Osoba, którą my naświetlamy, sama nie promieniuje. Także nie ma tu w ogóle absolutnie tego problemu, także może mieć kontakt z wnukami, z dziećmi, ze wszystkimi. Trochę inna sytuacja jest w przypadku niektórych badań diagnostycznych, gdzie wykorzystuje się izotopy, gdzie się je podaje do na przykład do żylnie i wtedy przez jakiś krótki okres czasu ta osoba rzeczywiście może promieniować, mówiąc tak kolokwialnie. I w brachy terapii, no w czasie, kiedy my zakładamy pewne aplikatory, też oczywiście to promieniowanie też przechodzi przez ciało pacjenta, no ale ci pacjenci są oczywiście w tym czasie w szpitalu. Także generalnie radioterapia w żaden sposób nie powoduje, że taki pacjent jest niebezpieczny dla otoczenia.
To na koniec, panie doktorze, czy dzisiaj rak może być chorobą przewlekłą, taką jak cukrzyca? Można wiele lat funkcjonować, nawet jeśli nie udaje się pacjenta tak radykalnie wyleczyć.
Tak.
I są takie leki, które będą działały na takiego chorego, na jego nowotwór?
Tak, jak najbardziej. To się dzieje właśnie dzięki leczeniu celowanemu, o którym mówiliśmy.
Które w jakich to leczenie, rakach tak jest?
No na przykład myślę, że takim rzeczywiście bardzo, bardzo dużym przełomem jest rak płuca. Oczywiście nie dotyczy to każdego raka płuca. Natomiast są postacie raka płuca, w których pewne mutacje genetyczne, które występują u części pacjentów, pozwalają na leczenie lekami celowanymi, które w sposób bardzo, bardzo skuteczny potrafią tą chorobę przez wiele lat kontrolować. Czyli część tych nowotworów płuca. Kiedyś ci chorzy byli, na przykład no, jeżeli to był nowotwór rozsiany, no, leczenie chemioterapią i na ogół ich czas przeżycia był liczony w miesiącach lub w pojedynczych latach. W tej chwili mamy pacjentów leczonych doustnymi lekami, celowanymi przez wiele lat i żyją w bardzo dobrym komforcie, bez poczucia choroby. Także właśnie dzięki lekom celowanym zmienia się naprawdę tutaj rokowanie w niektórych chorobach nowotworowych.
Doktor habilitowany Andrzej Badzio, specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej z Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwu się kłaniam. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.